No to witam Was wszystkich bardzo serdecznie, bracia i siostry, w drugim dniu spotkania w Chełmie. Jeśli oczywiście sobie wyobrazimy, że teraz w tym Chełmie jesteśmy. Cieszę się, że chociaż w takiej wirtualnej formie i nie możemy się spotkać na żywo, ale jednak możemy się w jakiejś tam formie właśnie spotkać. Miło mi również, że zbór Pana w Bydgoszczy zaprosił mnie do tej usługi i wierzę, że z Bożą pomocą odniesiemy zbudowanie z lekcji płynących ze Słowa Bożego. Jeśli chodzi o pozdrowienia, brat Piotr Wardziński wczoraj przekazał pozdrowienia z naszego zboru. Ja tylko może dodam od siebie, że wszystkich Was gorąco ściskamy, życzymy Wam błogosławieństwa Bożego i wytrwania na drodze Waszego poświęcenia. Jeśli chodzi o temat, jaki chciałbym się z Wami, braterstwo, dzisiaj podzielić i zaproponować do wspólnych naszych rozważań na ten niedzielny poranek, zatytułowałem ten temat Wiara jak ziarnko gorczycy. Oczywiście podstawą do takiego tematu nie może być nic innego, jak werset, w którym dokładnie takie sformułowanie pada i z ust naszego Pana Jezusa Chrystusa. I na przykład jest to werset z Ewangelii Mateusza 17:20. Odczytajmy sobie ten werset. Ewangelia Mateusza 17:20. Zaprawdę powiadam wam, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, to powiedzielibyście tej górze: przenieś się stąd tam, a przeniesie się. I nic niemożliwego dla was nie będzie. Jest to werset, w którym nasz Pan porusza temat wiary i mówi w tym wersecie o tym, jakie korzyści przynosi posiadanie wiary. Mówi też o tym, że wiara jest rzeczą mierzalną, czyli można jej mieć mało. Wówczas w takich sytuacjach, kiedy ktoś przejawia niewielką wiarę, nasz Pan mówi o małowierny, czyli człowieku małej wiary. Ale można też jej mieć dużo. Za co na przykład pochwalił nasz Pan setnika, że u nikogo w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazł. Określając więc wielkość wiary, nasz Pan mówi, że gdybyśmy mieli wiarę tak dużą jak ziarnko gorczycy, moglibyśmy przenosić góry. Te góry to oczywiście różnego rodzaju trudności i przeciwności w naszym chrześcijańskim życiu, ale na tyle duże, że pokazane są pod symbolem góry, której w normalnym przypadku nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Ale jeśli mamy wiarę, możemy przestawić ją w inne miejsce. Ale nasz Pan dodaje jeszcze jedno zdanie w tym wersecie: i nic niemożliwego dla was nie będzie. Brat Russell, kiedy dodaje swój komentarz do tego wersetu, to mówi tak, że cuda są dla tych, którzy wykazują wiarę. W tym wykładzie oczywiście nie chcę, żebyśmy określali, ile wiary, do czego potrzeba i jak to ewentualnie zmierzyć, tylko chciałbym, żebyśmy wspólnie zwrócili uwagę na konieczność posiadania takiej wiary w czasach, w jakich przyszło nam żyć. Jak dobrze wiemy, temat wiary w Biblii to temat przewodni. Był on już wielokrotnie poruszany w wielu wykładach. Na przykład wiemy zatem, że wiara w Biblii występuje w trzech znaczeniach, że to są nauki, wierzenie w te nauki, no i wiara jako wierność. A dzisiaj chciałbym poświęcić te kilkadziesiąt minut na temat wiary w takim znaczeniu, o jakim mówi tutaj nasz Pan, czyli wiary, która przenosi góry. Wiara, czy też ufność, jest fundamentalną postawą człowieka, ponieważ zaufanie towarzyszy nam właściwie na każdym kroku, drodzy braterstwo, nawet jeśli sobie z tego nie zdajemy sprawy i nie jesteśmy tego świadomi. Ufamy na przykład, że kierowca autobusu, do którego wsiadamy, ma prawo jazdy. Podobnie nie boimy się, ani myślę, nawet się chyba nad tym nie zastanawiamy, że ten kierowca, który prowadzi ten autobus, dokładnie wie, dokąd jechać. Mamy zaufanie do ludzi prowadzących restaurację, że spożywając posiłek w tej restauracji nie zostaniemy otruci. Można tu oczywiście przytoczyć wiele innych przykładów z życia codziennego, które pokazują, jak to zaufanie wśród ludzi funkcjonuje. I mówi się, że zaufanie to podstawa dobrych relacji, ale myślę, że trzeba powiedzieć, że chyba w ogóle jakichkolwiek relacji, ponieważ bez zaufania ludzi w stosunku do siebie nie będzie żadnych relacji między tymi ludźmi. Dlatego, mówiąc już o zaufaniu, warto dbać o wzajemne zaufanie, bo kiedy się je straci, bardzo trudno jest je potem odzyskać, a czasami nie można go już w ogóle odzyskać. Jak mówi stare chińskie przysłowie, że zaufanie jest jak zapałka, drugi raz jej nie zapalisz. Tak to wygląda, kochani, jeśli chodzi o relacje międzyludzkie. Z kolei w sferze ducha ufność to taka postawa człowieka, który swoje życie całkowicie powierzył Bogu, czyli to wiara w Jego wszechmoc, czyli to, że w każdej sytuacji Pan jest w stanie mi pomóc. a także wiara w Jego mądrość, czyli że On wie, co dla mnie jest najlepsze. Zatem chrześcijanin, który przejawia wiarę, przynajmniej taką jak ziarnko gorczycy, to ten, który głęboko i bezgranicznie ufa Bogu i ma pewność, że Bóg jest przy nim zawsze obecny i czuwa nad jego życiem. Myślę, drodzy, że ten temat wiary i zaufania Bogu jest dzisiaj szczególnie ważny z uwagi właśnie na ten czas, w jakim żyjemy. No bo generalnie łatwo jest powierzyć wszystkie sprawy Bogu, kiedy wszystko idzie po naszej myśli i wszystko ładnie się układa. Nawet możemy powiedzieć, że wtedy tej wiary wcale nie musi być tak dużo. Ale już zdecydowanie więcej wiary potrzebujemy, kiedy sprawy zaczynają się komplikować. A czasy, w jakich żyjemy, są skomplikowane i trudne. I jak wiemy, wkrótce jeszcze bardziej prawdopodobnie się skomplikują. Biblia ten czas, w jakim żyjemy, nazywa wielkim uciskiem. Doświadczenia wielkiego ucisku będą właśnie jak góry. Dlatego, żeby je pokonać, przezwyciężyć, będziemy potrzebować wiary, zgodnie z naszym wersetem, przynajmniej takiej jak ziarnko gorczycy. Czas wielkiego ucisku to z jednej strony trudny czas, ale z drugiej strony jest to czas, który kończy ten trwający już ponad 6000 lat okres panowania zła i niesprawiedliwości i zapowiada początek z kolei niekończącego się Królestwa Bożego na ziemi. Więc chociaż przyjdzie nam może przeżyć i zobaczyć na własne oczy wypełniające się proroctwa tak całkiem z bliska, co oznacza, że możliwe, że doświadczymy pewnych naprawdę trudnych sytuacji, to jednocześnie mamy szansę, mam nadzieję, że tak właśnie będzie, również zobaczyć na własne oczy wypełnianie tych proroctw, które z kolei przynoszą ulgę całemu światu. Czyli mamy szansę usłyszeć głos cichy i wolny, który powie znamienne słowa: uspokójcie się, narody. Jak się domyślamy, te słowa popłyną z ust starożytnych i młodocianych godnych. To sformułowanie wielki ucisk pojawia się w Biblii dwa razy na pewno, a ja myślę, że trzeci raz do tego dołożył. Te dwa razy to jest Ewangelia Mateusza, 24 rozdział, w którym nasz Pan mówi o wielkim ucisku jako o właśnie znaku Jego obecności, że nastanie ten wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż właśnie do tego momentu. Drugi fragment i drugi werset, gdzie słowo wielki ucisk, zwrot właściwie, występuje, to Objawienie 7 rozdział, gdzie jest mowa o wielkim ludzie, który wychodzi z wielkiego ucisku i tam w tym wielkim ucisku wyprali swoje szaty we krwi baranka. To nasze czasy, braterstwo, ponieważ ten wielki lud niedawno jeszcze był i niedawno się to wszystko działo. I oczywiście Daniel 12:1 to jest ten werset, gdzie może sformułowanie wielki ucisk nie występuje, ale występuje zwrot czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody. Czyli czas takiego ucisku, jakiego ucisku, tak wielkiego, jakiego jeszcze nigdy nie było. I kiedy czytamy te sformułowania, drodzy braterstwo, te wersety, to co wyraża to sformułowanie wielki ucisk? Że to będzie jakieś lokalne zjawisko, które dotknie jakiś jeden naród na kuli ziemskiej, jedną grupę społeczną, sam zwrot wielki, jak również słowa, że takiego ucisku jeszcze nigdy nie było i już nigdy nie będzie, sugeruje, że nie tylko jego siła będzie wielka, ale i zasięg. Dotknie on całą ziemię, wszystkie narody i wszystkie społeczeństwa i że będzie ciężko. I takie wnioski można wyciągnąć, kiedy czytamy z kolei wiele innych fragmentów Pisma Świętego opisujących te czasy, w jakich żyjemy, czyli opisujących ten wielki ucisk. Chociaż w tych wersetach, które za chwilę sobie odczytamy, kilka z nich, ten zwrot wielki ucisk nie występuje, ale treść tych wersetów jednoznacznie wskazuje, że dotyczą one tego właśnie czasu. Przyjrzyjmy się zatem kilku z nich. Pierwszy werset to werset z psalmu drugiego i dwa wersety, 8 i 9, czyli psalm drugi, werset 8 i 9, gdzie mamy zapisane takie słowa: proś mnie, a dam ci w narody w dziedzictwo i krańce świata w posiadanie. Rozgromisz je berłem żelaznym, roztłuczesz jak naczynie gliniane. W tym wersecie Bóg zachęca Jezusa, naszego Pana, aby poprosił Go o narody, które stają się Jego dziedzictwem. Dosłownie są Jego dziedzictwem, bo nasz Pan Jezus rzeczywiście kupił ludzkość z rąk boskiej sprawiedliwości. Więc ma do niej zupełne prawo. I jaki jest teraz plan w stosunku do tych narodów? Rozgromisz je berłem żelaznym, roztłuczesz jak naczynia gliniane. Czyli co dokładnie? zniszczenie. I gdyby to był jedyny werset, który określa, jaki jest cel ucisku w stosunku do narodów, to sytuacja wyglądałaby naprawdę krucho. Bo można by odnieść wrażenie, że nasz Pan po to właśnie kupił ludzkość, żeby ją po prostu teraz zniszczyć. Ale trzeba pamiętać, że ten werset mówi o pierwszym z kilku etapów działania Jezusa w stosunku do narodów. A zniszczenie odnosi się nie tyle do ludzi, co do tego, co oni stworzyli. Do struktur, do systemów społecznych, politycznych czy finansowych, które tak de facto, jak wiemy, stworzył szatan, wykorzystując do tego swego celu tych właśnie grzesznych ludzi. Drugi fragment, który myślę, że moglibyśmy sobie tutaj odczytać, to jest Sofoniasz, proroctwo Sofoniasza, pierwszy rozdział, 14 do 16 werset i 18. Sofoniasz, pierwszy rozdział, 14 do 16 i 18. Posłuchajcie, braterstwo. Bliski jest wielki dzień Pana, bliski i bardzo szybko nadchodzi. Słuchaj, dzień Pana jest gorzki. Wtedy nawet i bohater będzie krzyczał. Dzień ów jest dniem gniewu, dniem ucisku i utrapienia, dniem huku i hałasu, dniem ciemności i mroku, dniem obłoków i gęstych chmur, dniem trąby i okrzyku wojennego przeciwko miastom obronnym i przeciwko basztom wysokim. I nie uratuje was ani wasze srebro, ani złoto, gdy przyjdzie ów dzień gniewu pańskiego. Ogień jego zapalczywości całą ziemię strawi, bo taki koniec przeznaczył mieszkańcom całej ziemi. Koniec zaiste pełen grozy. I te słowa, trzeba powiedzieć, też są pełne grozy. Pokazują, jaki charakter będzie miał wielki ucisk. A właściwie trzeba powiedzieć, że głównie poszczególne etapy tego ucisku mają taki charakter, czyli wojna, rewolucja i anarchia. Tutaj, jak wiemy, w tych okresach, w tych trzech etapach przychodzą największe bóle. Bóle jak na kobietę, która rodzi. I jeszcze jeden werset, to jest werset z proroctwa Ezechiela, 7 rozdział od 17 do 19. Bardzo podobne słowa, odczytajmy je sobie. Wszystkie ręce opadną i wszystkie kolana się ugną. Przyobleką się wory i ogarnie ich drżenie. Wstyd będzie na wszystkich twarzach. Swoje srebro wyrzucą na ulicę, a ich złoto pójdzie na śmiecie. Ich srebro i złoto nie będzie mogło ich wybawić w dniu gniewu Pana. Swojego głodu nie będą mogli zaspokoić ani napełnić swojego brzucha, gdyż były im podnietą do grzechu. Czyli kolejny werset, który opisuje nam wielki ucisk. I który mówi, że od tego nie ma wybawienia, że nawet zgromadzone dobra materialne, majątki nie uratują nikogo w tym czasie. Wszystko będzie zniszczone w znaczeniu tych systemów, a złoto czy bogactwo przestanie mieć jakąkolwiek wartość. I myślę, drodzy braterstwo, że można by jeszcze kilka fragmentów tutaj przytoczyć, bo ich naprawdę jest wiele, które pokazują góry trudności i doświadczeń, jakie przyniesie wielki ucisk. Czy też przynosi. Ale myślę, że to wystarczy. Istotne jest pytanie, jakie to wszystko ma dla nas znaczenie, dla nas, którzy żyjemy właśnie w tych czasach. I wiemy, między innymi z tych wersetów, czego należy się spodziewać. Nie ulega wątpliwości, że czasy, które nadchodzą, będą trudne. Nie tylko dla świata, ale również dla ludu Bożego. No bo skoro ogarną całą ziemię i wszystkie narody, to przecież my na tej ziemi mieszkamy. I jesteśmy częścią jakiegoś narodu. Różnica jednak między światem a ludem Bożym leży w tym, kim ci ludzie są w środku. Czyli na pewno ani wygląd zewnętrzny, ani status materialny, ani też pozycja społeczna nie zadecyduje o tym, kto jaką postawę w tym wszystkim zajmie i kto będzie spokojny, a kto przerażony. To, co o tym zadecyduje, to ten wewnętrzny człowiek. Tak więc o ile świat będzie pozostawiony samemu sobie, to prawdziwy lud Boży, będzie posiadał ogromne wsparcie i siłę, której udzieli mu sam Bóg. Z tym, że na miarę wiary, jaką posiadamy. Czyli będzie to zależeć od tego, jak wielka to będzie wiara i ufność. Czy tak wielka jak ziarnko gorczycy, a może większa? Nasz Pan, jak wiemy, często używał tego zwrotu, według wiary twojej niech ci się stanie. Czyli pewne rzeczy otrzymasz proporcjonalnie do swojej wiary. I ta sama zasada działa do dnia dzisiejszego, że nasza wielka siła duchowa, która pozwoli zwycięsko przejść przez te najtrudniejsze chwile, wynika z wielkiej i silnej wiary, zaufania i osobistych relacji z Bogiem. Kiedy czytamy oczywiście te pełne grozy, wersety dotyczące, jakby nie patrzeć, Bratysław, czasu, który jest jeszcze trochę przed nami, to przypuszczam, że jedną z myśli, jaka pojawia się wtedy w waszych głowach, to ta, która dotyczy właśnie bezpieczeństwa. Czyli jak bezpiecznie przejść przez ten niebezpieczny czas. I z tego, i czego dotyczy ta pierwsza myśl? Może tego, że trzeba zrobić zapasy. Trzeba kupić po prostu więcej jedzenia. Może jakąś kuchenkę gazową albo coś w tym rodzaju, żeby się po prostu zabezpieczyć. Z pewnością jest to zdroworozsądkowe podejście, żeby pod tym kątem cielesnym przez jakiś czas przynajmniej przetrwać, kiedy już te czasy oczywiście dojdą do tych kulminacyjnych momentów. Po to Bóg przecież dał nam rozum, abyśmy z niego korzystali. Ale jeśli chodzi o te sprawy, to Biblia oprócz tego zdroworozsądkowego podejścia mówi, żeby o to się tak naprawdę nie martwić. Nie martwcie się o to, co będziecie jeść i co będziecie pić. Bo jeśli w przyszłości zabraknie wam podstawowych rzeczy, aby utrzymać się przy życiu, to co wtedy? To Bóg z tych kamieni jest przecież w stanie zrobić chleb, czyż nie? Na potwierdzenie tego chciałbym, braterstwo, przytoczyć pewną ciekawą historię. Możliwe, że część z osób, które słuchają mnie teraz, zna tą historię, a może nie, może część jednak nie słyszała tej historii. A jest to jedna z wielu historii, autentyczna historia z życia George'a Millera, założyciela domów dla sierot w Anglii w połowie XIX wieku, głęboko wierzącego chrześcijanina, w którego życiu Bóg postępował według jego wiary. Posłuchajcie. Pewnego dnia okazało się, że wszelkie zapasy jedzenia się skończyły. On prowadził sierocińce, domy dla sierot. Dzieci w sierocińcu siedziały przy stołach, czekając na śniadanie, ale nie było już co im podać. W pomieszczeniu stało 300 dzieci w równych rzędach wzdłuż stołów. Przed każdym dzieckiem stał talerz, kubek, a obok nich widelec, nóż i łyżeczka. Na żadnym ze stołów nie było jednak jedzenia. George Miller stanął wśród dzieci i poprosił ich do wspólnej modlitwy. Kiedy dzieci pochyliły głowy, pomodlił się prostymi słowami. Drogi Ojcze, dziękuję Ci za jedzenie, którego nam udzielisz. Amen. Nie miał pojęcia, skąd nadejdzie pożywienie, o które właśnie się modlił, ani w jaki sposób znajdzie się ono w sierocińcu. Wiedział tylko, że Bóg nie zawiedzie tych, którzy Mu ufają. Dzieci usiadły, a pomieszczenie wypełnił hałas przesuwanych po drewnianej podłodze krzeseł. Po chwili 300 dzieci siedziało grzecznie przed wciąż pustymi talerzami. Jednak kiedy tylko ustały szmery, rozległo się głośne pukanie do drzwi. W drzwiach stał piekarz, trzymając ogromną blachę pełną bułek. Panie Miller, nie mogłem spać całą noc. Nie dawała mi spokoju myśl, że będzie pan bardzo potrzebował rano pieczywa i czułem, że powinienem wstać i napiec go dla pana. Wstałem więc nad ranem i upiekłem. Mam nadzieję, że to wystarczy. George Miller uśmiechnął się od ucha do ucha. Bóg okazał nam dzisiaj przez Pana ręce wielką łaskę, powiedział. Po kilku minutach dzieci zajadały już krupiące świeże pieczywo. Chwilę później rozległo się pukanie do drzwi. Tym razem był to mleczarz, który ściągnąwszy czapkę z głowy, rzekł. Bardzo Pana przepraszam, ale potrzebuję pomocy. Przejeżdżałem właśnie koło Pana domu, kiedy pękło mi koło od wozu. Muszę zmniejszyć obciążenie, żeby móc dokonać naprawy. Czy znalazłby Pan jakiś użytek dla tych 10 baniek mleka? Nie będę w stanie już ich dowieźć na miejsce. Ta historia, drodzy braterstwo, dobrze obrazuje nam wypełnienie obietnicy Psalmu 37, w którym Dawid mówi, byłem dzieckiem i jestem już starcem, a nie widziałem sprawiedliwego w opuszczeniu, ani potomstwa jego, żeby żebrało o chleb. Zatem nie troszczcie się, czyli nie zamartwiajcie się tym, co będziecie jeść czy pić. Jest jednak coś, na co Bóg chce, żebyśmy zwrócili naszą uwagę. I nie jest to zgromadzenie na przykład większej ilości jedzenia. Tą radą na przetrwanie jakichkolwiek trudnych chwil w naszym życiu, a więc i tych, które powstają w wielkim ucisku, to oprócz posiadanej, wypracowanej postawy sprawiedliwości, no bo to jest chyba oczywiste, to jest taki fundament naszego charakteru, to przede wszystkim właśnie głęboka wiara i ufność, czyli wielkie zaufanie do Boga i wiara zdolna przenosić góry. Przykładów takiej wiary, drodzy braterstwo, znajdziemy w Biblii sporo. Na przykład cały rozdział 11 listu do Żydów, który poświęcony jest bohaterom takiej właśnie wiary. Ludziom, których wiara była na tyle silna, żaden inny człowiek, ani jakikolwiek człowiek, ani jakiekolwiek okoliczności nie były w stanie ich złamać. Jednym z nich jest na przykład Enoch. mamy napisane, że Enoch chodził z Bogiem. Ile treści kryje się w tym jednym zdaniu? Myślę, że bez cienia wątpliwości możemy powiedzieć, że Enoch znał Boga osobiście. Odczuwał Jego rzeczywistą obecność w swoim życiu. Chodził z Bogiem, czyli stale przebywał w Jego obecności, a Bóg stale przebywał blisko Niego. Z pewnością Enoch, ale nie tylko Enoch, ale wiele postaci Starego Testamentu, a także Nowego Testamentu i w ogóle całego wieku Ewangelii, to były osoby, co do których możemy mieć pewność, że mieli wiarę, o której mówi nasz Pan. Że gdyby powiedzieli symbolicznej górze, przenieś się stąd tam, to przeniosłaby się czy nie? Chyba nikt z nas do tego nie ma wątpliwości. I tu, bratestwo, chciałbym również na chwilę przywołać przykład rzadko wspomniany ze Starego Testamentu, a mianowicie kobieta, bohaterka wiary Starego Testamentu. Nasza siostra z odległych czasów. Z reguły mówimy o mężczyznach, to teraz dwa słowa o historii bohaterki Starego Testamentu o imieniu, jakżeby inaczej, Debora. Debora wspomniana jest w Księdze Sędziów jako jedyna kobieta, która sprawowała sądy w Izraelu. I chyba jako jedna z nielicznych kobiet miała w Izraelu tak wysokie stanowisko czy też urząd. W Księdze Sędziów, 4 rozdział, tam historia jest ta opisana, Debora nazwana jest prorokinią, że w tym czasie sądziła Izraelitów prorokini Debora, żona Lapidota. Prorokiem w Starym Testamencie z kolei była osoba, która stawała się takim właśnie pośrednikiem Słowa Bożego, w znaczeniu, że heroldem obwieszczającym Boże Słowo ludowi, czyli ludowi izraelskiemu. Podobnie było z Deborą. A sytuacja wtedy nie była łatwa, ponieważ kananejski król Jabin podbił w tamtym czasie ziemię Izraelitów i wziął ludzi w niewolę. A dzięki swojej potędze militarnej był właściwie nie do pokonania. I jak mówi nam ten 4 rozdział Sędziów, Jabin miał 900 żelaznych rydwanów i nielitościwie uciskał Izraelitów przez 20 lat. Wśród Izraelitów był wprawdzie człowiek o imieniu Barak, później apostoł Paweł wymienia go właśnie w tym liście do Żydów, 11 rozdział, ale Barak, który pewnie znał się na sprawach wojennych, zdawał sobie również sprawę, że jego siły były niewystarczające do walki z Jabinem. I w tym miejscu widzimy Boga wkraczającego w tą historię, który mówi, aby wyruszyć do walki. Debora wzywa Baraka i wydaje mu Boże polecenie uderzenia na Jabina, dokładnie na Syserę, który był generałem tego Jabina. Ale zastanawiająca jest w tym momencie reakcja Baraka. To jest Sędziów 4, rozdział, werset 8. Zachęcam was, bratysto, również do przeczytania całej tej historii. Może kiedyś, jakby znajdziecie trochę czasu. Sędziów 4, rozdział, werset 8. Co mówi Barak Deborze? Odpowiedział jej Barak: jeśli ty pójdziesz ze mną, pójdę. Lecz jeśli ty nie pójdziesz ze mną, nie pójdę. Dlaczego Barak chce, żeby Debora z nim poszła? Co więcej, mówi, że jak ty nie pójdziesz, to ja też nie. Dlaczego? Bo Barak wie, że Debora, podobnie jak Enoch, chodzi z Bogiem i jest z nim związana. Bo to do niej Bóg skierował słowa, aby wyruszyć do walki. Ona jest dla niego nie tylko znakiem Bożej obecności, ale gwarancją Bożej obecności, pomocy i zwycięstwa w tej właśnie walce, która oczywiście zwycięstwem też się zakończyło. I gdybyśmy chcieli opisać Deborę, to moglibyśmy powiedzieć, że była to normalna osoba, tak? No fakt, że była sędzią, ale poza tym była normalną osobą. I nie była nikim wyjątkowym, ale posiadała wyjątkową wiarę i wyjątkowe relacje z Bogiem. I ta historia pokazuje, że niedoskonały człowiek z Bogiem jest w stanie dokonać wielkich rzeczy, ale jedynie wtedy, kiedy występuje w nim wielka wiara. A więc o taką wiarę tu chodzi. I do posiadania takiej wiary zachęca nas właśnie Biblia. Do takiej właśnie wiary zachęca nas też brat Russell w jednym ze swoich artykułów, a konkretnie mam na myśli jeden akapit z reprintu 1919. Reprint 1919, akapit, który tam możecie znaleźć. Znać Boga w taki sposób nie tylko polega na tym, żeby coś o nim wiedzieć, posiąść wiedzę o jego dziełach i sposobach, lecz jest to znajomość, którą mamy przez bliską społeczność z Bogiem. Znajomość, która przez żywą wiarę pieczętuje świadectwa Jego Słowa na naszych sercach i pozwala nam zrozumieć, że świadectwa te stosują się do nas i że sam Pan jest naszym przyjacielem, pomocnikiem, doradcą i przewodnikiem. W ten sposób zaznajamiamy się z jego duchem, z jego zasadami i działalnością. Rozumiemy go, wiemy jak tłumaczyć sobie jego opatrzność, jak rozpoznawać jego kierownictwo i przez to, jak codziennie z nim chodzić. Zauważmy, braterstwo, wyłowię teraz tylko te najistotniejsze zwroty. Bliska społeczność z Bogiem, żywa wiara. Sam Pan jest naszym przyjacielem, pomocnikiem, doradcą i przewodnikiem. Rozumiemy Go, wiemy jak tłumaczyć sobie Jego opatrzność, jak rozpoznawać Jego kierownictwo i przez to, jak codziennie z Nim chodzić. Jaka myśl wyłania się z tego cytatu? Myśl jaka wyłania się, wyraźnie mówi, że jest coś ważniejszego niż teoria i nawet niż nauki wypływające ze Słowa Bożego. Jezus mówi, znać Boga nie tylko znaczy posiąść wiedzę o Nim. A co to jest, co ważniejsze? To oczywiście ta cała nasza duchowa rzeczywistość, niewidzialna dla fizycznych oczu, która przenika nie tylko umysł poświęconego dziecka Bożego, ale przede wszystkim jego serce. To człowiek, który w wyniku wewnętrznej przemiany, jaka się w nim dokonuje, potem Słowa Bożego, doświadczeń no i czasu, jaki upłynął, jak brat Russell mówi, wie jak tłumaczyć sobie jego opatrzność, jak rozpoznawać jego kierownictwo i jak codziennie z nim chodzić. On to wie. Czyli jest to chrześcijanin, który podobnie jak Enoch chodzi z Bogiem. Ma z nim głębokie relacje i silne więzi. W wyniku czego jest zdolny do przejścia przez najtrudniejsze chwile swojego życia, które innego człowieka, nie posiadającego takiej wiary, po prostu by złamały. My wiemy, drodzy braterstwo, co to jest wiara, prawda? Wiemy, jak ją zdefiniować, że jest to umysłowa ocena i spoleganie sercem. No i wiemy, że jest to oczywiście teoria. Prawda płynąca z Biblii, dokładnie Żydów 11:1, tam są zapisane te słowa, prawda, ale w teorii. Sensem tej definicji podanej przez apostoła Pawła nie jest to, żeby ją znać, ale żeby rozwinąć w sobie rzeczywistą i żywą wiarę. Ktoś może powiedzieć, przytaczasz bracie takie przykłady ludzi wielkiej wiary, ale my to już jesteśmy zupełnie inne pokolenie. To są dla nas niedoścignione ideały, to były zupełnie inne czasy. No z pewnością jesteśmy innym pokoleniem, ale czy lud Boży żyjący u schyłku tego złego świata swoją wiarę ma ograniczać tylko do definicji? Czy Bóg patrząc na nas mówi może w taki sposób, wy to już jesteście inne pokolenie, jesteście tak słabi, że jedyne co wam pozostało to chyba tylko takie teoretyczne rozważania o wierze, żebyście mogli się spotkać i sobie podyskutować na te tematy, poczytać różne sobie historie o tych mężach wiary minionych wieków, powzruszać się przy tym, no i chyba to tyle, tak? Czy nasz Pan kiedy mówi o wierze, jak ziarnko gorczycy, żeby mieć przynajmniej taką wiarę, to miał też nas na myśli? Nas, czyli ludzi żyjących przy końcu tego złego świata? Braterstwo, zdecydowanie tak. I nie jest to zakładana ewentualność, ale wręcz niezbędna konieczność, która jest dla nas zabezpieczeniem na trudne czasy wielkiego ucisku. Bo kiedy czytamy o tym, że lud Boży będzie przechodził przez wielki ucisk i tam będą te wielkie doświadczenia, to kogo Biblia ma na myśli? No tych, którzy będą żyć w tym czasie, prawda? Na pewno ten lud Boży, który w ten wielki ucisk wszedł. Czyli mamy 1914 rok, początek wielkiego ucisku i klasa małego statka, która weszła właśnie w ten wielki ucisk. Na pewno też widzimy tam klasę wielkiej kompanii, której jak wiemy, przytaczaliśmy ten werset, w tym wielkim ucisku wyprała swoje szaty we krwi baranka. No i z pewnością też klasę młodocianogodnych dotknął ten wielki ucisk, bo jest to również klasa, która w tym właśnie czasie żyje na ziemi. Ale jest też klasa poświęconych obozowców Epifanii. Więc wszystkie te wersety, które mówią, jaką lud Boży powinien w tym wielkim ucisku zająć postawę, stosują się teraz właściwie już tylko do nas, którzy żyjemy przed zbliżającymi się dwoma fazami tego okresu, rewolucja i anarchia. To gdzie jest zatem ta Boża wskazówka dla ludu Bożego żyjącego w wielkim ucisku? No na przykład Psalm 46, 2, 3. Psalm 46, 2 i 3 werset. Bóg jest ucieczką i siłą naszą, pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Dlatego się nie boimy, choćby waliła się ziemia i góry zapadały w otchłań morza. Bóg jest dla nas ucieczką, siłą i naszą pomocą. Dlatego się nie boimy. domyślamy się, o czym mówi druga część tego wersetu, że ziemia i góry zapadają się w otchłań morza. Ja się chciałem wspomóc komentarzem brata Russella również do tego wersetu, który właśnie tą drugą część komentuje tak. Trzęsienie ziemi przedstawia wielki i niszczący ucisk, któremu poddana będzie cała ziemia, szczególnie niewierni i fałszywi chrześcijanie. Pod koniec wieku królestwa tego złego świata zostaną zniszczone we wzburzonym morzu rewolucji i anarchii. A w kontekście tych wydarzeń, rewolucji i anarchii, jaką obietnicę mają poświęceni? Że wtedy, kiedy to wszystko będzie się działo, to Bóg będzie naszą siłą, naszą ucieczką, naszą pomocą. Więc nie musimy się bać, bo jeśli Pan jest z nami, no to któż przeciwko nam? I tutaj na pewno, może niektórym, przypominają się sceny z życia na przykład trzech młodzieńców. Bóg nasz, któremu służymy, może nas wyrwać z Twoich rąk, królu, ale nawet jeśli tego nie zrobi, to pamiętaj, że my się Twoim Bogom nie pokłonimy. Albo Daniel w jaskini z lwami. Myślicie, braterstwo, że Daniel się bał tego, co się z nim stanie? Ja myślę, że się nie bał. A ci trzej młodzieńcy bali się, że za chwilę poniosą śmierć w piecu ognistym? Przecież tak mogło się stać. Oni nie mieli pewności, że Bóg ich na 100% wybawi. Nawet pomimo tego, że mieli na pewno silną wiarę. Jestem przekonany, że się nie bali. To na pewno nie było dla nich też jakieś przyjemne chwile, tak? Może pełne napięcia, powagi sytuacji, silnego skupienia. Na pewno jednak nie było w ich sercach przerażenia i lęku przed śmiercią. A możemy się o tym przekonać, patrząc właśnie na ich postawę. Bo gdyby ci trzej młodzieńcy się bali, to oni by uklękli przed tym posągiem. Gdyby Daniel się bał, nie modliłby się przy otwartym oknie, bo by się bał konsekwencji. Oni byli świadomi tych konsekwencji, że ich postawa zadecyduje o ich życiu. Mogli się poddać i mieć święty spokój, albo wybrać Boga i zginąć, chyba że ich uratuje. A teraz pytanie, gdzie tkwi tajemnica ich odwagi i determinacji? Odpowiedź na to pytanie znajdujemy właśnie w tych słowach. Bóg jest ucieczką i siłą naszą, pomocą w utrapieniach najpewniejszą, dlatego się nie boimy. Właśnie dlatego się nie boimy. Wiara zdolna przenosić góry. Zwróćmy uwagę, drodzy braterstwo, na następny fragment. To jest Nachum, 1, 6 i 7 werset. Proroctwo Nachuma, 1, 6 i 7 werset. Przeczytajmy te słowa. Kto ostoi się przed jego srogością? Kto wytrwa wobec zapalczywości jego gniewu? Jego zawziętość roznieca się jak ogień, a skały rozpadają się przed nim. Dobry jest Pan, ostoją jest w dniu ucisku. On zna tych, którzy mu ufają. Przeprowadza ich przez wezbrane fale, lecz niszczy swoich przeciwników, a swoich nieprzyjaciół wpędza w mrok. Na pewno jest to kolejny fragment, który mówi o całkowitym zniszczeniu, jakie Bóg przeznaczył dla królestw tego świata. Zniszczenie, bezwzględne, od którego nie ma odwołania. I mając przed oczami ten trudny czas, prorok Nachum pyta, kto się ostoi w tych warunkach? Kto wytrwa, kiedy będzie płonął ten ogień Bożej zapalczywości? W domyśle wiadomo, że nikt. Pytanie, które stawia Nachum, brzmi jak pytanie retoryczne, a jednak Nachum, zadając te pytania, jednocześnie na nie odpowiada, pokazując, że ktoś jednak się ostoi. Pan jest ostoją w ucisku. Zna tych, którzy mu ufają. Przeprowadza ich przez wzburzone fale. Te wzburzone fale to oczywiście wzburzone narody, społeczeństwa zbuntowane w rewolucji i anarchii. Kiedy jakiś człowiek płynąłby na przykład statkiem w czasie sztormu i wypadłby z tego statku w takie wzburzone fale, to szanse na jego uratowanie są małe, nikłe. I podobnie w przypadku tego symbolicznego sztormu, o którym pisze Nachum, będzie bardzo trudno utrzymać się na powierzchni. Ludzie będą się załamywać i będą przerażeni, kiedy zobaczą te nadciągające fale, a nie zobaczą szans na ratunek. Nasz Pan, kiedy opisuje te czasy, to mówi, szczególnie te bóle na kobietę rodzącą, to mówi, że ludzie będą omdlewać z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat. I w takiej sytuacji, drodzy braterstwo, nasze własne siły w czasie takiego sztormu, jaki ogarnie ten świat, to będzie za mało. Dlatego potrzebujemy kogoś z zewnątrz, kogoś, u kogo znajdziemy schronienie i pomoc. I kto będzie dla nas oparciem? Prorok Nachum mówi, kto to jest. Dobry jest Pan i pewne schronienie u Niego. Gdy przyjdą na nas ciężkie dni ucisku i zna Pan tych, którzy Mu ufają. Kluczem zatem jest wiara, zaufanie. Oparcie znajdują u niego ci, którzy mu ufają, których wiara jest przynajmniej jak ziarnko gorczycy. Takiej wiary i zaufania oczywiście nie da się zbudować w jeden dzień, ani w jeden miesiąc, ani nawet w jeden rok. Są one, ta wiara i zaufanie, owocem naszego poświęcenia i wielu doświadczeń, w których uczymy się i poznajemy, jak dobry jest Pan. Do tego zachęca nas właśnie sam Bóg. Psalm 34, też znane braterstwo słowa, można je z pamięci zacytować. Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan. Błogosławiony człowiek, który co robi? Szuka u Niego schronienia. My, drodzy, przekonujemy się o tym za każdym razem, kiedy powierzamy Bogu wszystkie nasze codzienne sprawy i nasze codzienne problemy i nasze codzienne doświadczenia. I w ten sposób przekonujemy się, uczymy się, że możemy Mu zaufać. Kosztujemy, jak dobry jest Pan. Lud Boży każdego dnia uczy się właśnie tej lekcji ufności do Boga, którego widzimy tylko oczami właśnie wiary. Mamy okazję nauczyć się, jak przestać kurczowo trzymać się naszych pomysłów, jak odrzucić nasze lęki i obawy, czy na pewno wszystko będzie dobrze, jak puścić pewne rzeczy, jak nie działać po swojemu, ale pozwolić działać Bogu i zobaczyć, jak On działa w moim życiu. Apostoł Paweł, kiedy będzie mówił o tych sprawach, to napisze, ja wiem, komu uwierzyłem, wiem, komu uwierzyłem. Albo prorok Izajasz, ci, którzy ufają Panu, nabierają nowej siły, podnoszą się w górę na skrzydłach orły, biegną i nie mdleją, nie ustają, idą, nie ustają. Albo inny psalm 125, również znane słowa, ci, którzy ufają Panu, są jak góra Syjon, która się nie chwieje, lecz trwa wiecznie. I tego zaufania, tych codziennych lekcji ufności, lekcji na przyszłość, uczyli się również, jak wiemy, apostołowie. Oni na początku nie mieli tak silnej wiary. Szczególnie jak wiemy, apostoł Piotr jest taki przykład klasyczny, kiedy on podejmuje się nauczania tej lekcji wiary. Czyli lekcja, przypomina nam się lekcja chodzenia po wodzie. Ta historia również pokazuje nam czasy wielkiego ucisku, drodzy braterstwo. Jest to kolejny werset i kolejny fragment w Biblii, który daje nam pewne wskazówki. Bo to wzburzone morze to nic innego jak wzburzone społeczeństwa i lud Boży na tym morzu. A jednocześnie jest tam dla nas właśnie ta cenna lekcja postawy, która zapewnia nam bezpieczeństwo. Czyli wiara w tym wypadku na tyle silna, że dzięki niej Piotr chodzi po wodzie. Zobaczmy, co się tam dzieje. Uczniowie płynąc w nocy łodzią nagle zobaczyli człowieka idącego po wodzie. Coś po prostu szokującego. Coś, czego w ogóle się nie spodziewali. Oczywiście wystraszyli się i nic dziwnego. Nic z tym dziwnego. Każdy z nas by się wystraszył, gdyby ktoś z was płynął łodzią i nagle ktoś do ciebie idzie po wodzie. I to są takie właśnie sytuacje, w których dzieje się coś, czego się nie spodziewamy. I wtedy naszym doradcą jest strach. A strach, jak wiemy, jest złym doradcą, bo wtedy wyciągamy złe wnioski. Więc Jezus, widząc przerażenie apostołów, mówi do nich krótkie zdanie, które pokazuje, czego najbardziej w tym momencie potrzebują. Jakie to jest zdanie? Ufajcie, to ja jestem. Nie bójcie się. I wtedy odzywa się Piotr i mówi: Panie, jeśli to Ty, każ mi przyjść do siebie po wodzie. Co robi w ten sposób? Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan. Piotr chce doświadczyć tej niesamowitej rzeczy, jaką jest chodzenie po wodzie. Żeby tego doświadczyć, musi mieć silną wiarę, która usunie strach przed tym krokiem. Gdyby jej nie miał, nigdy by się nie zdecydował na ten krok. Ale Piotr w tym momencie ma silną wiarę, więc co robi? Wychodzi z łodzi i w nocy, po wzburzonym morzu, idzie do Jezusa. Zobaczmy, co on robi. Robi coś wbrew zdrowemu rozsądkowi, wbrew logice. Żaden normalny człowiek nie wychodzi z łodzi w czasie burzy. Wręcz przeciwnie, kurczowo się tej łodzi trzyma. Ale Piotr ma wiarę w Jezusa, który mówi: Piotrze, chodź. Więc robi to na słowo Jezusa, czyli jeśli to ty, każ mi przyjść do siebie po wodzie. Dlaczego Piotr jest zdolny na taki czyn? Skąd u niego taka wiara? Piotr dobrze zna Jezusa, chodzi z Jezusem. Wie, że może mu bezwzględnie zaufać. Dlatego jest pewny, że jeśli Jezus każe mu przyjść do siebie po wodzie, to się na pewno uda. Niemożliwe staje się możliwe. Jak mówi nasz Pan w naszym podstawowym wersecie, nie będzie dla was rzeczy niemożliwych. Piotr idzie po wzburzonym morzu do naszego Pana i dochodzi do Niego. A kiedy Piotr zaczyna tonąć? Że nagle zaczyna tonąć. mamy ten werset, który mówi, lecz odczuwając silny wiatr, Piotr przeląkł się, tutaj mamy ten werset, i kiedy począł tonąć, zawołał, Panie, ratuj mnie. Piotr zaczął tonąć, kiedy zaczął oceniać sytuację, w jakiej się znalazł ludzkimi oczami. I wtedy ta jego początkowo silna wiara osłabła, a jej miejsce zajął strach, przeląkł się. I co w tym momencie mu ta ludzka logika podpowiada? Tego oczywiście nie wiemy, ale pewnie coś w tym rodzaju, że to niemożliwe, żebyś był w stanie tak długo utrzymywać się na wodzie. Czy ty nie widzisz, co tu się dzieje? Przecież w takich warunkach za chwilę utoniesz. Więc Piotr zaczyna tonąć. Piotr zaczyna tonąć wtedy, kiedy jego wiara zaczyna maleć. I kiedy Jezus go wyciąga z wody, mówi do niego znamienne słowa. O małowierny, czemu zwątpiłeś? To, czego Piotrowi w tym momencie zabrakło, to właśnie wiara. I podobnie my, kiedy najczęściej zaczyna nas ogarniać niepokój i strach, to wtedy właśnie wynika to z tego, że zaczynamy oceniać pewne rzeczy z naszej ludzkiej perspektywy, naszą logiką. Więc w takich sytuacjach musimy bezwzględnie ufać Bogu. Czasami jest to wbrew ludzkiej logice, może wbrew ludzkiemu rozsądkowi, ale nie możemy zwątpić. Wtedy właśnie nasza wiara rozwija się i staje się silna. A jeśli będzie przynajmniej taka, jak ziarnko gorczycy, spowoduje, że podobnie jak Piotr, będziemy w stanie chodzić po wzburzonym morzu i nie zatoniemy. Oczywiście rozumiemy ten symbol. Jak widzimy, wiara to nie jest teoria, ale wyraża się w praktycznych, rzeczywistych, życiowych postawach. I tej praktyki Bóg chce nas nauczyć. Dlatego celowo czasami Bóg dopuszcza na pewne trudności, abyśmy zobaczyli, jak dobry, jak mocny jest nasz Zbawiciel, jak możemy Mu zaufać w każdej sytuacji, nawet najtrudniejszej. A teraz nie tak odległy w czasie przykład, który może nie dotyczy chodzenia po wodzie, ale Bożej opatrzności na wzburzonym jeziorze. Najczęściej, drodzy braterstwo, Bóg używa ludzi jako swoich posłańców. Czasami nawet zanim staną się wierzący, rozpoznają go jako Boga. I chciałbym tutaj wam przeczytać historię pewnego człowieka, którego nie potrafiłem znaleźć nazwiska, więc chyba chcę zostać anonimowy, która dobrze obrazuje boską opatrzność, jaka działa w życiu człowieka, który mu ufa. Posłuchajcie. Pewnego dnia, 10 lat temu, zanim jeszcze przyjąłem Jezusa za swojego Zbawiciela, pojechałem na kemping nad jeziorem Met w Nevadzie. Był bardzo wietrzny dzień. Podmuchy wiatru dochodziły do 150 km na godzinę. Byłem doświadczonym żeglarzem. Miałem łódź długości 8 metrów, którą zacumowałem w zacisznej zatoczce. Późnym popołudniem kusiło mnie, żeby popływać łodzią. W czasie burzy na tym jeziorze, które ma 160 km długości, zatonęła już nie jedna łódź. Jezioro było bardzo niespokojne, fale sięgały 1,5 metra, dlatego żona krzyknęła, ty chyba zwariowałeś. Ale widząc moją ogromną determinację powiedziała, tylko psa nie bierz ze sobą. Ciągnęło mnie na wodę tak, że nie mogłem się powstrzymać. Popłynąłem z 8 km w głąb jeziora, gdy nagle ujrzałem dryfującą małą łódkę. Z daleka wyglądała na pustą, ale gdy podpłynąłem do niej bliżej, dojrzałem w niej człowieka pochylonego w modlitwie. Kiedy znalazłem się przy nim, rzuciłem mu linę i przyholowałem do przystani. Nie znałem wtedy Boga ani mocy, którą roztacza nad swoim wiernym ludem, ale teraz, gdy spoglądam w przeszłość, dziękuję mu, że pozwolił mi być swym narzędziem. Wtedy nie rozumiałem, że ten głos wołający mnie na jezioro w tak kiepską pogodę pochodził właśnie od niego. Wzruszająca historia, prawda? Myślę, że takie historie poruszają serca wszystkich dzieci Bożych, ponieważ pokazują boską moc i że Bóg jest Panem okoliczności naszego życia. Wyrwał tego człowieka z burzy, która go została na jeziorze. To właśnie jest żywa wiara, która nie kończy się na definicji, ale naprawdę działa w życiu tego, który ją ma w sercu. Ona oczywiście nie gwarantuje, że Bóg zawsze mnie wyratuje. Bóg może nas wyrwać, ale gwarantuje pokój serca, że bez względu na to, co się stanie, wszystko będzie dobrze. Możemy mu zaufać. Bo jak pisze brat Russell w naszym przykładzie ze strażnicy, w tym akapicie, rozumiemy, co Bóg do nas mówi. Wiemy, jak tłumaczyć sobie jego opatrzność i wiemy, jak rozpoznać jego kierownictwo. Pamiętacie, braterstwo, słowa Hioba? Choćby mnie zabił, czyli nawet jeśli Bóg dozwoli na moją śmierć, i tak będę mu ufał. Całkowicie powierzam się jego woli. Tak więc, kiedy mówimy o tym bezpieczeństwie w czasie wielkiego ucisku, to nie mamy na myśli ochrony naszego życia fizycznego, że my po prostu nie umrzemy w tym czasie i że żadna krzywda nam się nie stanie, bo Bóg będzie nas chronił. W tych wersetach jest mowa oczywiście o ochronie człowieka duchowego. Naszym celem nie jest, żeby fizycznie przeżyć ucisk za wszelką cenę. Na zasadzie, kto przeżyje, wygrywa, a kto nie, to znaczy, że okazał się niewierny i miał małą wiarę. Jak wiemy, ucisk przeżyje znaczna część niewierzących ludzi. Nie mamy gwarancji przeżycia i nie chodzi o to, żeby przeżyć ucisk. Oddaliśmy nasze życie Bogu i to do Niego należy decyzja, czy przeżyjemy ucisk, czy nie. Zresztą każdy z nas z woli Bożej jutro może zakończyć swoje życie. Tu chodzi o życie duchowe. Bo kiedy czytamy werset z proroctwa Izajasza, który ostatnio jest cytowany przez wielu braci w wykładach, tak przynajmniej mi się wydaje, który brzmi: ludu mój, wejdź do komór swoich, a zamknij drzwi twoje za sobą, skryj się na moją chwilkę, dokąd nie przeminie rozgniewanie. No to ten werset ewidentnie mówi o obietnicy dla ludu Bożego, jaką Bóg daje w czasie wielkiego ucisku. Ale kiedy czytamy ten werset, to co mamy na myśli? Że Bóg zabezpieczy nas w taki sposób, że schowamy się w jakimś bezpiecznym miejscu, aż cały ten ucisk przeminie, a kiedy przeminie, to my wtedy wyjdziemy prosto do Królestwa Bożego? Gdyby tak te słowa przyjąć dosłownie, to co musielibyśmy powiedzieć o wielu poświęconych, którzy zginęli w czasie na przykład II wojny światowej? Pierwsza faza wielkiego ucisku, poświęcony lud Boży. Oni zginęli, bo co? Bo nie weszli do swoich komór i nie zamknęli za sobą drzwi i dlatego zginęli? A może nie znali tego wersetu i nie wiedzieli, że mają się schować? Myślę, że dobrze go znali. To ukrycie się przed wielkim uciskiem, przed doświadczeniami tego ucisku dotyczy naszego ducha, żeby nasz duchowy dom, to co budujemy w środku, żeby ten dom się nie zawalił, ten dom się nie zawalił. Ostatnio w zborze zakończyliśmy badanie artykułu Dwa domy zbudowane i wypróbowane. W tych domach różnica nie polegała na tym, że na dom zbudowany na piasku spadły te doświadczenia i dlatego on upadł, a na ten drugi zbudowany na skale stale świeciło słońce. Różnica dotyczyła fundamentu, czyli jak mocno były te domy związane z fundamentem, na którym zostały wybudowane, czyli jakie relacje łączą nas z Jezusem, a co za tym idzie z Bogiem. Formalne jak piasek, czy silne jak skała, że kiedy przychodzą te próby, kiedy przyjdą te próby, to twój dom się nie zawali. To, co możemy zrobić, kochani, to z pewnością teraz jeszcze, póki jest czas, korzystać, wykorzystać te cenne lekcje, jakie daje nam Pan, w taki sposób, aby ta nasza wiara rosła. Zobaczcie, jakiej lekcji w tym temacie udzielił Bóg pewnej chrześcijance. Ostatni już przykład w naszym wykładzie. Helen Roosevelt, angielska chrześcijańska lekarka, pracowała około 20 lat w Kongu. W swojej autobiograficznej książce pod tytułem Podaj mi tę górę opisuje jedną historię, która ukazuje przykład dziecięcego zaufania. Pewnej nocy pomagałam odbierać poród. Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, ale mimo to matka zmarła, zostawiając nas z malusieńkim wcześniakiem i płaczącą 2-letnią córeczką. Mieliśmy trudności z utrzymaniem noworodka przy życiu. Brakowało nam inkubatora, prądu, a nawet odżywek dla dzieci. Pomimo faktu, że mieszkaliśmy na równiku, noce bywały często chłodne i wietrzne. Jedna z młodszych położnych przyniosła pudełko, w które wkładaliśmy dzieci i watę, żeby je owinąć. Inna poszła dołożyć do ognia i napełnić termofor. Chwilą później wróciła, zrozpaczona, mówiąc, że przy napełnianiu termofor pękł. Musicie bowiem wiedzieć, że guma bardzo łatwo butwieje w klimacie tropikalnym. To był nasz ostatni, wykrzyknęła. O ile na zachodzie nie powinno się płakać nad rozlanym mlekiem, tak też w środkowej Afryce bardziej pasowałoby powiedzieć nad pękniętym termoforem. Na drzewie przecież nie rosną, a i na aptekę za rogiem nie ma co liczyć. No trudno, powiedziałam. Połóż dziecko jak najbliżej ognia, śpi między nim a drzwiami, żeby ochronić je przed przeciągami. Twoim zadaniem jest zapewnić mu ciepło. Następnego dnia, około południa, jak zwykle o tej porze, poszłam modlić się z dziećmi z sierocińca. Podsunęłam im kilka intencji i opowiedziałam o nowo narodzonym dziecku. Wyjaśniłam nasz problem z utrzymaniem wystarczająco wysokiej temperatury, wspominając o termoforze. Maluch mógłby umrzeć, jeśli by się przeziębił. Powiedziałam też o 2-letniej siostrzyczce, która płacze, bo umarła jej mama. Podczas modlitwy 10-letnia Ruth modliła się w typowy dla naszych afrykańskich dzieci szczery i prosty sposób. Proszę Cię, Boże, ześlij nam termofor. Jutro już będzie za późno, bo dziecko umrze, więc proszę, ześlij nam go dziś po południu. Zuchwałość tej modlitwy sprawiła, że wykrzyknęłam w duchu. Lecz dziewczynka kontynuowała. I skoro już jesteś przy tym, mógłbyś proszę zesłać lalkę dla tej małej dziewczynki, żeby wiedziała, że ją naprawdę kochasz. Jak to często bywa, podczas dziecięcych modlitw czułam się niezręcznie. Czy mogłam szczerze powiedzieć amen? Po prostu nie wierzyłam, że Bóg zrobiłby coś takiego. Oczywiście wiem, że On jest wszechmogący, Biblia tak uczy, ale są pewne limity, prawda? Jedyny sposób, w jaki Bóg mógłby odpowiedzieć na tę modlitwę, to przysłanie paczki z mojej ojczyzny. Będąc w Afryce od prawie 4 lat, jeszcze nigdy nie dostałam żadnej paczki z domu. W każdym razie, jeśli już miałabym jakąś dostać, kto włożyłby do niej termofor? Przecież byłam na równiku. Po południu, kiedy uczyłam w szkółce pielęgniarskiej, dostałam wiadomość, że przed moim domem widziano samochód. Zanim tam dotarłam, auta już nie było. Ale za to na werancie leżała duża, prawie 10-kilogramowa paczka. Łzy cisnęły mi się do oczu. Sama nie byłam w stanie otworzyć przesyłki, więc posłałam po dzieci z sierocińca. Razem zdjęliśmy sznurek i ostrożnie rozwiązując każdy węzeł, odwinęliśmy papier tak, żeby się zbytnio nie porozrywał. Podekscytowanie wciąż narastało. Jakieś 30-40 par oczu skupiało się na jednym kartonowym pudełku. Na wierzchu leżały kolorowe, dziergane sweterki. Oczy dzieci aż się świeciły, gdy je rozdawałam. Pod swetrami leżały opakowania gazy dla cierpiących na trąd. Pod gazą było pudełko z mieszanką bakalii, to mniej więcej jakieś kilka bułek na parę dni. Potem, gdy włożyłam ręce do paczki, poczułam. Czy to możliwe? Chwyciłam mocno, wyciągnęłam. Tak, nowiutki termofor. Rozpłakałam się. Przecież nie prosiłam Boga o termofor, bo nie wierzyłam, że mógłby go przysłać. Ruth stała na przodzie dzieci. Przybliżyła się, krzycząc. Skoro Bóg przysłał termofor, musiał przysłać też lalkę. Szperając po dnie pudełka, w końcu wyciągnęła małą, śliczną, ubraną laleczkę. Oczy dziewczynki zabłysły. Ona nigdy nie wątpiła. Ta paczka była w drodze od 5 miesięcy. Wysłała ją moja klasa. Prowadzący tę klasę pomyślał o wysłaniu termoforu, a jedna z dziewczynek dołożyła lalkę dla afrykańskiego dziecka. 5 miesięcy wcześniej, w odpowiedzi na pełną wiary modlitwę 10-latki, aby paczka dotarła dokładnie tego popołudnia. Jak, braterstwo, oceniacie tę historię? Myślę, że ten przykład to przede wszystkim właśnie lekcja ufności dla tej siostry, Helen, której Pan pokazał, że można Mu zaufać w każdej okoliczności, nawet wtedy, kiedy coś wydaje się niemożliwe. Obecna sytuacja na świecie jest nadzwyczajna. Świat przechodził od czasu wojny różnego rodzaju kryzysy, z których się podnosił. Ale wiemy, że rewolucja i anarchia będą dla królestwa szatana ciosem i gwoździem do trumny. Co może świadczyć, że żyjemy blisko kolejnych faz ucisku? No myślę, że znaki. Gdy ujrzycie znaki, te znaki są dla nas takim wyznacznikiem tego, w jakim czasie tak naprawdę żyjemy. Jeden z tych znaków to myślę, że sytuacja wśród ludu Bożego. Chyba niczyjej uwagi nie umknęły doświadczenia, jakie przechodził lud Boży w ostatnich latach. Oczywiście lud Boży zawsze przechodził doświadczenia od początku wieku Ewangelii, ale nie zawsze na taką skalę jak ostatnio. Od czasu żniwa wieku Ewangelii nie było wśród ludu Bożego doświadczeń, które by dotknęły lud Boży na całym świecie i doprowadziły do tak licznych podziałów. Więc niezaprzeczalnie doświadczenia, jakie dotknęły lud Boży, nie były przypadkowe, ale pokazały, że Bóg dokonuje pewnego rodzaju podsumowania. A drugi fakt, który trudno przeoczyć, to sytuacja obecna na świecie. I podobnie skala tej sytuacji. Widać, że choć ludzie nie tak dawno jeszcze mieli nadzieję, że za chwilę wszystko wróci do normy i to się ustabilizuje, to już na razie, tak przynajmniej się wydaje, ta nadzieja w niej gaśnie. Nie ma znaczenia oczywiście, braterstwo, czy ta pandemia istnieje, czy nie, czy nas oszukują, czy nie, czy mamy tę chorobę czy sobie, czy jej nie mamy. Istotne jest, co ta sytuacja powoduje, że rośnie napięcie i niezadowolenie w społeczeństwach wszystkich narodów. Niepokój i coraz większa niepewność jutra na całym świecie. Dosłownie cały świat jest ogarnięty tą kryzysową sytuacją. Dlatego patrząc chociażby na te dwa znaki, bo do tego jeszcze oczywiście możemy dołożyć zmiany klimatyczne wpływające również na sytuację na całym świecie, myślę, że można się spodziewać pogłębienia tego kryzysu i doprowadzenia boskiego planu do chyba ostatecznej fazy. Ile czasu to potrwa, to oczywiście nie wiemy. I nie ma to znaczenia, czy wiemy, czy nie. Bo znaczenie ma dla nas tym wszystkim nasze poświęcenie. A szczególnie teraz wiara, przynajmniej tak wielka jak ziarnko gorczycy. Bo to ona sprawi, że powiemy piętrzącym się górom, przenieś się stamtąd tam. I tak się stanie. I jak mówi nasz Pan, nie będzie dla nas rzeczy niemożliwych. To właśnie żywa, rzeczywista wiara pozwoli nam przejść po wodzie przez wzburzone fale i dostać się na drugi brzeg, którym dla nas jest zwycięstwo i nagroda w królestwie, do którego zdążamy. A kiedy się tam dostaniemy, na ten drugi brzeg, to co powiemy, braterstwo? Myślę, że bardzo dobrze wpasowują się tutaj słowa z proroctwa Izajasza, 25 rozdział, a werset 9, które powiedzą, co powiemy. Izajasz 25:9. Powiedzą w owym dniu, oto nasz Bóg, ten, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi. Oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność. Cieszmy się i radujmy się z Jego zbawienia. Życzę wam, braterstwo, żebyście w tym czasie, jaki jeszcze względnie spokojny, wykorzystywali wszystko, co się da, aby przy Bożej pomocy rozwinąć swoją wiarę i pogłębić osobiste relacje z Panem, abyście tak jak Enoch chodzili z Bogiem. Ja również się o to staram i niech Pan ma was w swojej opiece. Dziękuję wam za uwagę.